Słuchacie EduGadek,
polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniom postawię 7, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psycholog przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie.
Chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł
dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukatki, polski podcast edukacyjny.
Dzień dobry Państwu, Jacek Staniszewski z Warszawy, Edukatki oraz po drugiej stronie ktoś z dziwnym głosem.
Tak, chrypiący Marcin Zaród-Starnowa.
No to postanowiliśmy, że ja teraz przejmę na siebie trochę ciężar zapowiadania naszego dzisiejszego gościa, gdyż Marcin trochę, jak Państwo widzą, słyszą, nie domaga. No ale nie domaga, dlatego że pewnie ciężko pracuje tam w Tarnowie głosem właśnie. Dzisiaj, zanim przedstawimy naszego dzisiejszego gościa, to jednak poproszę Marcina, żeby powiedział coś na temat wydawnictwa, którego jesteśmy partnerem medialnym, przepraszam, merytorycznym.
Ważne.
Tak, dobrze, no to jeszcze ładniej.
Książka o nauczaniach, o edukacji w czasie koronawirusa z dystansem, spojrzenie na to pod redakcją profesora Jacka Pyżalskiego. Edugatki są partnerem merytorycznym i muszę powiedzieć, że książka bardzo dobrze przyjęta, ponad 6 tysięcy pobrań. Była ona ewidentnie potrzebna, praktyczne podejście, uzasadnione naukowo. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze tego nie czytał, to po prostu powinien sięgnąć i dostanie tam odpowiedzi na wiele, wiele pytań, które na pewno nas wszystkich nurtują teraz.
Ja powiem tylko, że odcinek poprzedni, odcinek 60, w którym rozmawialiśmy o tej książce z profesorem Pyżalskim, został przez nas opublikowany dwa tygodnie temu i jest już drugim odcinkiem co do popularności naszego podcastu. Więc naprawdę bardzo wiele osób go wysłuchało, naprawdę bardzo wiele i dlatego tym bardziej polecamy go Państwu. A dzisiaj naszym gościem, i to też historyczne wydarzenie, dlatego że po raz pierwszy będziemy witali w Edugatkach kogoś po raz drugi, będzie tym kimś dr Magdalena Skotnicka-Haberek. Ona wtedy jeszcze występowała w takiej naszej wersji Edugadek Ekstra, teraz już ich nie robimy, ale wtedy rozmawialiśmy o dzieciach trudnych, grzecznych i jak ich wychowywać i czy ich wychowywać. Dzisiaj poprosiliśmy ją o to, żeby się z nami podzieliła swoimi refleksjami na temat tego, co się dzieje obecnie, czyli kwestią dzieci zamkniętych w domach. Magda jest psycholożką, lekarką, psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest współautorką książek, artykułów naukowych, jest naukowcem, ale takim naukowcem, który bardzo mocno pracuje praktycznie. Jak zobaczycie, również bardzo dobrze mówi i ciekawie mówi, więc zapraszamy Was teraz na takie 20-kilkuminutowe spotkanie z Magdą, a my się spotkamy po odcinku. Marcin teraz idzie wypić ciepłą herbatkę albo tamte jajko jakieś tam połknie i spotykamy się po odcinku. Zapraszam. Ale zaczniemy sobie od takiego pytania, które dotyczy takiej rzeczy chyba naszej codziennej w pracy z uczniami. To znaczy, jak z nimi o tym gadać, bo oni chyba z jednej strony mają już dosyć tego tematu. Niektórzy mówią o tym, że się boją, że to powoduje ich depresję i różne takie momenty, kiedy nie chcą już o tym słyszeć, ale z drugiej strony słyszą o tym tak czy inaczej, więc nauczyciele chcą wziąć na siebie ten ciężar takiego poważnego rozmawiania o wirusie. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Znaczy, ja myślę, że każdy człowiek radzi sobie z zagrożeniem na swoje własne, wypracowane latami i sprawdzone sposoby. I dzieciaki najczęściej starają się zrobić dwie rzeczy, albo walczyć, albo uciekać. No, z wirusem trudno walczyć wprost. Można próbować łamać zasady, normy, naginać je, robić rzeczy nadmiarowe, narażać się i wtedy to jest taki rodzaj walki z wirusem. Można by powiedzieć z ograniczeniami, ale też trochę takiego pokazania, że jesteśmy nieśmiertelni. A drugi sposób to jest unikanie. To jest powiedzenie, ja nie chcę tego tematu słyszeć, ja chcę, żeby ten temat gdzieś zniknął, chcę przespać ten czas, nie chcę mieć świadomości tego, że wirus jest i najpewniej w naszej populacji pozostanie na dłużej i będziemy musieli się przyzwyczaić do jego obecności, a później zobaczymy, co dalej. Gdzieś tam to porusza takie tematy związane z tym, że my nie chcemy myśleć, że naszym najbliższym może się coś stać, że nam się może coś stać. Także takie unikanie będzie czymś zupełnie naturalnym. Jeżeli ktoś unika, to rośnie w nim lęk. To jest trochę pytanie o moment, w którym rozmawiamy, bo czasami przez chwilę łatwiej jest przetrwać, udając, że rzeczywistość nie istnieje i na moment można tak zostać. Później na dłuższą metę rozwijają się zaburzenia lękowe. Na dłuższą metę będą się rozwijały różne zaburzenia adaptacyjne, kiedy taka sytuacja po prostu wytrąca nas ze zwykłej codzienności, pewnych naszych rutyn, porządku, który mamy. No i wtedy będziemy się musieli do niej zaadaptować. Część tych osób zapewne będzie miała do czynienia z kimś, kto zachorował, albo będzie się bała o swoich bliskich bądź o siebie. I wtedy możemy mieć później pełne objawy PTSD, czyli unikania rozmowy, niechęci do nauki z przedmiotów, w których te wszystkie rzeczy będą nam się kojarzyły z wirusem, niechęci do przypominania sobie o podstawowych zasadach higieny.
Czyli buntem będzie to, że przestaną myć ręce, ponieważ wcześniej byli do tego zmuszani.
To będzie bunt. Jeżeli są zmuszani do mycia rąk, to będą się buntowali pod tytułem ja chcę pokazać, że jestem silny, ale mogę nie myć rąk z innego powodu. Chcę pokazać, że jestem niezniszczalny, wcale nie silny, wcale nie buntujący się przeciwko dorosłym, tylko pokazujący wirusowi, a wcale nic mi nie zrobisz, nie będę mył rąk i tak mnie nie zarazisz. No bo cały nasz organizm jest mobilizujący się do walki lub ucieczki, a nam każą zostać w domu, niewiele robić. I gro dzieciaków po prostu zwyczajnie nie mieści się w sobie w tym. Drugi rodzaj takiego buntu, który może być, to może być bunt przeciwko dorosłym, przeciwko ich zasadom, utrata jakiegoś zaufania do dorosłych, bo przecież mimo tego, że oni są, to ja się dalej boję. I ci dorośli często obiecują mi różne rzeczy, których potem nie umieją dotrzymać. Takie nasze najbardziej częste obietnice do dzieci to, że wszystko będzie dobrze, nic się nie wydarzy. Jak ktoś zachoruje, to na pewno wyzdrowieje. To wszystko jest świetnie, dopóki tak jest. A robi się gorzej, kiedy się okazuje, że ktoś zachorował i wcale nie zdrowieje.
Bo mówiliśmy do tej pory o wpływie tych informacji o wirusie i samej sytuacji, ale co z tą nauką online? Bo uczniowie, z tego co wiem od znajomych, zaczynają mieć jakiś taki kryzys po tym początkowym okresie 2-3 tygodni, gdzie jeszcze chętnie uczestniczyły w tej nauce. Teraz zaczyna się jakieś takie wypalenie, jakiś taki moment takiego kryzysu, w którym już ta chęć jest trochę mniejsza. Jaki wpływ na uczniów ma ta nauka online w tym momencie?
To wszystko zależy też, jak jest prowadzona, bo jeżeli ona jest prowadzona ciekawie i dzieciaki mają możliwość, oprócz tego, że się uczą online, możliwość spotkania się ze sobą, I to nie jest też tak, że ta nauka wygląda tak, że jest matematyka, fizyka, chemia i głównie to robimy. I jeszcze do tego łączymy się wtedy, kiedy nauczyciel ma czas, albo nagle zmieniają się 1000 razy plany i nie możemy wytworzyć rutyny, bo plany się zmieniają. Albo też na przykład nauka online wygląda tak, że zadają nam kolejne partie z książki, bo też takie są przypadki, gdzie tak wygląda ta nauka, to oni bardzo szybko tracą zainteresowanie, bo dla nich nauka online to byłoby poznawanie świata wirtualnego, różnych rzeczy, które ze sobą niesie, a nie dalej te same treści ubrane w taką ładną łatkę online, a dalej to pozostają żmudne rzeczy, których się trzeba nauczyć. A dwa, oni też tak naprawdę zaczynają tęsknić za sobą i za obecnością drugiego człowieka. Że oni są wszyscy w wieku, kiedy normalnie działa się całym stadem. I kiedy chce się robić coś grupą. A online, no nawet jeśli się spotykamy na chwilę na Teamsach, na Meetsach, na Zoomach, to wszystko jest świetne, ale to nie daje możliwości popatrzenia, jak kolega pracuje, podejrzenia, trochę porywalizowania. Brakuje takich normalnych mechanizmów napędowych, które no, istnieją, nawet jak dzieciaki pracują w klasie razem i korzystają z komputera. To jednak zawsze można podejrzeć, zagadać. W takiej czystej pracy online tego nie ma. Więc trochę pytanie, czy my im nie możemy zrobić więcej prac zespołowych, czy żeby tego zapału nie stracić, nie można by im było zacząć dawać na przykład większej ilości projektów do zrobienia, że muszą się spotkać w tej sieci, wynaleźć informacje, że każdy z nich dostaje trochę inne porcje informacji, muszą się nimi wymienić.
Znaczy, tak naprawdę trochę mówisz to jest... o czymś, o zupełnej zmianie systemu uczenia i o tym, żeby mieć kompletnie inne podejście do tego, czym jest przedmiot, szkoła, zrealizowanie podstawy, zrealizowanie w ogóle tematu lekcji czy celów lekcji. Mhm. Ja sobie tego słucham i myślę też tak, że wszystko okej, okay, natomiast no, też czytamy i widzimy, jak dużo nauczyciele wkładają pracy w to, żeby przygotować, powiedzmy, nawet tą ciekawą czy atrakcyjną lekcję i wykładają się na takich prostych rzeczach, jak na tak zwanym trudnym uczniu, o którym już raz rozmawialiśmy, ale tym razem online, czyli takim, który naprawdę jest trudno wytrzymać i ja sam prowadziłem takie zajęcia, w którym jeden czy drugi człowiek kompletnie no, rozwalił lekcję przez to, że postanowił, nie wiem, chrobotać swoim jakimś tam przedmiotem do mikrofonu, włączając i wyłączając sobie mikrofon, albo pisać jakieś dziwne teksty w komentarzach. No i wtedy się nam wszystkim odechciewa.
A z drugiej strony wydawałoby się, że te techniczne możliwości wyciszenia ucznia, wskazania, który uczeń ma w danym momencie prawo głosu i tak dalej, powinny nauczycielowi pomóc, no bo normalnie w klasie tego za bardzo zrobić nie możemy, tak? Nie możemy po prostu kliknąć i któregoś tam ucznia chroboczącego wyciszyć. Technicznie jest to do zrobienia.
Tak, ale my też chcielibyśmy, żeby te dzieci coś powiedziały, chcielibyśmy im nadać znaczenie. My też wchodzimy z naszymi umiejętnościami. No jest trudno odebrać komuś głos. Jest trudno kogoś zdyscyplinować, zwłaszcza jak na przykład wiemy, że on tam po drugiej stronie jest sam w domu, bo rodzice w pracy. Albo że on spędza cały dzień sam i to
albo
jest jedyny moment.
Albo przeciwnie, tam gdzieś za ekranem siedzi mama, która też nas ocenia cały czas. Ja myślę, że to jest też w ogóle bardzo ważny składnik teraz naszej nowej pracy, że my jesteśmy w dużej mierze podglądani i podsłuchiwani. Aha. I ja często dostaję takie komentarze na zasadzie, że domyślam się, że ktoś po prostu siedzi i tam no słucha. I ja nie do końca zawsze się z tym dobrze, nie często się z tym dobrze czuję.
A co jest, jak ja bym mogła zadać pytanie, czemu? Bo też z drugiej strony chcą nas podsłuchiwać czy podglądać. Znaczy ja rozumiem mechanizm.
Dlatego, że... Ja myślę, że to jest trochę tak, że po pierwsze czasami czuję, że ten mama, tata po prostu podpowiada i ja nie mam przed sobą tego ucznia, którego powinienem mieć, to znaczy władający kompletnie. Czasami mama się wstydzi, że dziecko czegoś nie wie tak szybko, jakby chciało i szybko podpowiada te rzeczy, prawda, i mówi szybciej, a z drugiej strony no ja z jakiegoś powodu na przykład pewne rzeczy zadaję pytanie tak, a nie inaczej ja albo moje koleżanki, albo koledzy, i ja słyszę potem komentarz, że to pytanie powinno być zadane inaczej. Albo że moje dziecko tak na to, na tak zadane pytanie nie odpowie, chociaż ja to doskonale wiem, dlaczego ja zadaję tak pytanie. I no, nie dość, że teraz muszę prowadzić zajęcia w trudnych dla mnie warunkach, to jeszcze muszę się tak jakby spotkać z tłumaczeniem, dlaczego robię tak, jak robię. Może to nie jest złe, ale trochę zmęczony już jestem, żeby to wszystko tłumaczyć.
Ja myślę sobie, że to jest przeniesienie się naszych codziennych zmagań na linii szkoła-dom po prostu w rzeczywistość wirtualną. To nadal jest ten sam problem, że wszyscy wiedzą lepiej. Ja wczoraj obserwowałam w klasie mojego syna próbę umówienia przez nauczyciela godziny spotkania na Mitzach. Pierwszej od początku naszego wspólnego uczenia się. I muszę powiedzieć, że ja byłam pełna podziwu dla cierpliwości naszego wychowawcy, ponieważ każdy z nas miał swój pomysł, jak widziałby godziny, i skutek był taki, że to wychowawca poszedł na kompromis i ustalił 2 godziny spotkania, po czym dzisiaj doznał komentarzy, myśmy nigdzie nie znaleźli linka do spotkania i... I ja myślę, że to podcina skrzydła, ale to jest też chyba kwestia nauczenia się nowego sposobu komunikowania się. Ja pamiętam, jak zaczęłam pracować w szkole psychoterapii, gdzie my wprost poświęcamy około godziny zajęć ze studentami z 20-godzinnej na to, żeby oni nam godziny, pół powiedzieli, jak oni widzą te zajęcia, co by zrobili inaczej, co z nich wynoszą. I takiego mierzenia się, że człowiek się nabiedził przez godzinę, a oni mówią, że odkryli coś, co jest tak oczywiste. I człowiek się zastanawia, ja coś zrobiłam nie tak, a może to jest to, że ta grupa jest jakaś. I takiego szukania różnych rozwiązań, że ja sobie myślę, że to musi być trudne, jak tego doświadczamy pierwszy raz, ale być może to pokaże po tych komentarzach na przyszłość, jak rodzice widzą sposób myślenia, że jakby nauczyciel zadał inaczej pytanie, to moje dziecko by wiedziało. Czyli, że rodzic już z góry zakłada na przykład, że dziecko musi znać odpowiedź, nie może się jej uczyć. I że nie chodzi o to, żeby ono znało odpowiedź, tylko żeby ono zaczęło myśleć. I być może to nam pozwoli na przyszłość jakoś łatwiej budować taką relację opartą na współpracy.
Mam takie pytanie, czy ktoś już prowadził jakieś zebranie z rodzicami online, bo może właśnie to jest moment, w którym, tak jak Jacek mówi, że niekomfortowo czuje się z tym, że wie, że gdzieś tam jakiś rodzic czai się za plecami dziecka w trakcie lekcji. Czy to nie jest dobry moment, żeby właśnie o tym porozmawiać, żeby też tych rodziców online'owo jakoś...
Ja się do tego przymierzam, szczerze powiedziawszy, i myślę, że warto to zrobić. Zresztą za chwilę będziemy opracowywać takie nasze, może ja nie chcę powiedzieć wytyczne ani standardy, ale takie prośby do rodziców, których celem jest zapewnienie warunków i uczniowi, trochę też nam, takiej optymalnej pracy, bo jeżeli widzimy na przykład ucznia starającego się uczyć, ale gdzieś tam w tle widzimy biegającą siostrę, bijącego tego ucznia, który stara się jedną ręką pisać, a drugiego odgania się od siostry, no to coś jest nie tak mimo wszystko. No to nie można od tego ucznia po prostu wszystkiego wymagać, no bo to się po prostu nie da. A z drugiej strony my też chyba nie mamy do końca prawa wszystkiego żądać, no bo ci rodzice sobie tak radzą, jak mogą sobie radzić. No mają warunki takie, mają, przecież też muszą pracować.
Ja myślę sobie, że to jest też kwestia takiego wspólnego wypracowania takich mechanizmów porozumienia. Na przykład to jest trochę tak, jak popatrzymy w domu, jeśli będzie 3 dzieci, to może się okazać, że nie ma możliwości, a jeszcze rodzice oboje pracujący zdalnie na przykład, a najstarsze dziecko właśnie ma lekcję, 2 maluchów nie, to może się okazać, że rodzic uważa, że dziecko musi ogarnąć i lekcję, i biegające maluchy, i być może wyjaśnienie, że to jest ważny moment w życiu tego chłopca i może popatrzenie bardziej elastycznie na godziny z jednej strony i z drugiej, bo to nie chodzi o to, żeby wszystko zrobić za rodzica, a z drugiej strony ja sobie myślę, że to jest też mnóstwo takich okazji do spotkań pod tytułem razem. Ja teraz, jak zaczęłam prowadzić terapię online, to no, nigdy człowiek nie ma pewności, czy rodzic jest w pokoju, czy nie ma. Część nastolatków nie chce terapii online, bo wie, że rodzic jest za ścianą, a z częścią dzieciaków pracujemy wspólnie, że po prostu wiemy, że ten rodzic jest, że trudno mu się będzie wyłączyć, więc siadamy razem i w różny sposób próbujemy tą sytuację wykorzystać, bo też to jest pytanie, czy wszystkie dzieci dadzą radę pracować online, czy z rzeczami online same. Ja tak patrząc na trudne dzieci, na przykład takie moje odkrycie z tego tygodnia, bo jakoś tam się zmagamy z robieniem lekcji przez mojego syna, który ma fenomenalne prezentacje zrobione przez panią. Naprawdę fajnie się to czyta i tam jest dużo takich interaktywnych kawałków. Wszyscy mogą kawałek uczestniczyć w zajęciach, które prowadzi pani interaktywnie, chociaż nie mają z nią możliwości połączenia się bezpośrednio. I na przykład dla mojego syna jest to tak rozpraszające, że on potem nie jest w stanie przejść od tej opcji do opcji trzeba napisać literki. I musieliśmy zupełnie odwrócić kolejność, mimo że teoretycznie miało go to angażować i musimy zaczynać od najgorszej rzeczy, jaką jest napisanie sześciu rządków C, bo poznajemy literę, no i musimy utrwalić jej kształt.
Czekaj, Magda, my to znaczy kto musiał odwrócić? Ty, nauczyciele, czy wasza rodzina?
Nasza rodzina, no właśnie, ponieważ to my organizujemy uczenie się w domu. No i trudno teraz zrzucać nauczycielowi na głowę, że on musi zrobić inaczej prezentację, bo nasze dziecko nie wyrabia. No, no trochę to jest nasz wspólny obowiązek.
Okej. No tak, no tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony jesteś, wiesz, no, w tej dobrej sytuacji, że trochę się na dzieciach znasz i możesz sobie takie ryzyko podjąć, że coś tam odwrócisz. No niektórzy rodzice po prostu chyba nie do końca sobie zdają sprawę, że tak można, albo że to nie zakłóci jakiegoś procesu, ale zostawmy to.
Ja mam... A to jest, zobacz, mówisz bardzo ważną rzecz, bo no. Jak oni tego nie wiedzą, to być może można robić to, co na przykład ja sobie bardzo cenię współpracę z wychowawcą i z nauczycielami u mnie, bo ja od początku z nimi koresponduję i pytam, czy jak ja zrobię to inaczej, to będzie dla nich okej.
No bo właśnie jest tak, że rodzice czy towarzyszą, czy czasami są zmuszeni pomagać dzieciom nawet już nie w zadaniach domowych, ale po prostu w uczestnictwie w lekcjach, zwłaszcza tym dzieciom 1, 2, 3 te klasy, czasami 4, 5 na przykład. No i oni też mają świadomość tego, że są nauczyciele, którzy tylko przesyłają jakimś komunikatem, czy to będzie mailem, czy librusem, czy jakimkolwiek dziennikiem, zestaw rzeczy do zrobienia i oni mają jakby dokładniejszy wgląd w to, co się dzieje w tej szkole i zaczynają no, naprawdę mocno krytykować to, bo widzą, że to dziecko zupełnie nie jest w stanie poradzić sobie z listą 28 zadań, które należy zrobić na wyznaczony moment. I czy to jest tak, że faktycznie to, że zaczyna się mocno źle mówić o tej polskiej szkole właśnie w kontekście tego przeciążenia pracą, czy to oznacza, że nauczyciele powinni przestać wymagać od uczniów czegokolwiek? Co można zrobić, żeby dojść do jakiejś równowagi, takiego ekwilibrium, w którym i nauczyciele nie będą przepracowani i rodzice będą zadowoleni z tego, że jednak mają świadomość, że dzieci robią postępy, a nie, że są przepracowane?
No to ja powiem, że ta epidemia akurat uczy bardzo wiele, bo... Ja tak patrzę na to, ja nie wiem, czy mogę tak to powiedzieć, ale to jest pierwszy raz na świecie, kiedy wielkie uniwersytety ze sobą współpracują, a nie walczą. Oczywiście, że zdarzają się różne inne sytuacje, ale to jest pierwszy raz na świecie, kiedy powstały platformy do dyskusji ludzi pomiędzy sobą na temat rozwiązań, które czasami są idiotyczne, czasami są ciekawe, czasami są pomysłowe. I to się rozwija. I taki pojawił się ogromny dialog społeczny na każdym możliwym poziomie. I może to właśnie o to chodzi, nie żeby wyśmiać biedne dwie kobiety wysłane do telewizji, którym ktoś kazał przygotować program zupełnie bez wiedzy, jak działa telewizja, i które no, będą teraz ofiarami hejtu. I może nie chodzi o to, żeby wysłać tylko strona piąta, strona dziesiąta, strona siódma, ale może to kwestia też powiedzenia pewnej prawdy o życiu, że to nie jest tak, że uczy tylko szkoła. I że to nie jest tak, że możemy zrzucić tylko na nauczyciela obowiązek rozwijania wiedzy dziecka i że to dziecko uczy się w szkole, w domu są inne sprawy i z głowy, tylko że razem odpowiadamy za ten rozwój i że to we współpracy i w komunikacji jest sztuka, nie żeby napisać proszę panią, pani pracę powinna pani zadawać inaczej, ale z perspektywy rodzica może napisać dziecko ma z tym kłopot, potrzebujemy pomocy i poszukujemy rozwiązań. Może to kwestia po prostu coraz częstszego dialogu, który z pewnością elektronicznie jest znacznie prostszy, niż konieczność pójścia do szkoły, znalezienia godziny na spotkanie, zrobienia mnóstwa rzeczy, bo możemy do siebie napisać albo spróbować się spotkać i to jest znacznie prostsze, kiedy możemy się spotkać online, bo nikt z nas nie musi wyjść, możemy siedzieć, możemy rozwiązywać te sprawy, natomiast my chyba musimy też skończyć z takim udawaniem, które jest, że szkoła to szkoła, życie to życie. No bo tak naprawdę szkoła to życie naszych uczniów, to życie nasze. I to nie jest tak, że możemy postawić wszystko, a dziecko ma szkołę. Ja mam takie własne przemyślenie, że jak ja byłam dzieckiem, i zaczynał się rok szkolny, to dla mojej rodziny było ważne, że ja mam szkolne pewne rytmy życia, że są pewne zdarzenia w szkole, w których trzeba zaplanować, że rodzina uczestniczy, bo w ten sposób pokazujemy dziecku, że szkoła ma znaczenie, że jego świat szkolny ma znaczenie dla naszej rodziny. A my dzisiaj nauczyliśmy się mówić, a ci nauczyciele oceniają, ci nauczyciele ciągle chcą, żeby coś. Z drugiej strony, jak dostałabym 28 zadań z polskiego do zrobienia w jeden wieczór, to po prostu bym napisała, nie damy rady. Mhm. Damy radę 5.
Albo damy radę 28 przez następny miesiąc.
Dokładnie. I to jest trochę kwestia, że musimy się nauczyć bardziej rozmawiać o tym, co ważne i bardziej rozmawiać o tym, co to znaczy podstawa programowa. Bo my też jako dorośli gdzieś poszliśmy w rozumieniu, że podstawa programowa znaczy dziecko musi to wszystko umieć. Ono musi to umieć w pewnych zakresach. W pewnych się nauczy, w pewnych jedno się nauczy w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, a niektóre nauczą się za pół roku. Ja myślę, że po tym uczeniu się zdalnym szkoła już nie będzie taka sama.
Magda, bardzo ci dziękujemy. Tak jak rozmawialiśmy, to jeszcze był czwarty rozmówca. Nie wiem, czy słyszeliście takiego młodego człowieka krzyczącego. Podejrzewam, że to u Magdy.
U mnie, przepraszam.
Nie, to nawet było właśnie tak bardzo na temat. No po prostu życie musi się toczyć.
Gościliśmy u ciebie w domu.
Wiem, co się dzieje u Marcina i wiem, że tam raczej nic nie krzyczy, więc tak pomyślałem sobie, że to właśnie...
U nas to nawet nie jest krzyk, to jest standardowa radość, kiedy coś mi wyjdzie.
A, okej, okay, dobra, no to nic się złego
nie dzieje. Krzyk nie wygląda tak, krzyk wygląda zupełnie inaczej. Okay. To jest młody człowiek, który cieszy się z sukcesów. Bo okay. Kogoś pokonał, albo coś zdobył, albo z kimś rozmawiał.
Dobrze, dziękujemy Magda, na razie.
Dzięki.
Słuchaliśmy, jak ten twój głos?
No, jak ostatnio. Wiesz co, ciekawe było to, co Magda powiedziała o tym towarzyszeniu, że rodzice często towarzyszą i powinni towarzyszyć uczniom, swoim dzieciom w zdobywaniu tego świata wirtualnego, powiedzmy, czy oswajaniu tego świata wirtualnego. I przyszło mi do głowy, że ja niedawno polecałem na Tarnowskiej Akademii Nauki taki kurs online'owy języka angielskiego dla początkujących i tam uczniowie klas czwartych, piątych mogli dołączać i między innymi moja córka dołączyła, Natalka, i tak jakoś się utarło, że razem z nią często siedzę i przyglądam się, jak ona to robi, i muszę powiedzieć, że to jest kurs organizowany na platformie Future Learn, więc jest to wprowadzenie też do MOOC-ów, czyli ci uczniowie pierwszy raz dowiedzieli się, że jest coś takiego jak te platformy, gdzie za darmo można kurs zrobić w takiej grupie kilkudziesięciu, na przykład tysięcy innych studentów, ale to jest fajny moment, w którym można im naprawdę dużo powiedzieć o bezpieczeństwie internetowym, o tym, że właśnie ktoś tam spamuje na forum, o tym, że na tym forum, jeżeli już wypowiadają, bo tam niektóre punkty wręcz proszą o to, żeby się wypowiedzieć po angielsku na temat tego, dlaczego ktoś się uczyć języka chce i tak dalej. to wtedy jest jakby pretekst, taki naturalny pretekst do tego, żeby powiedzieć dziecku, słuchaj, ale pamiętaj o tym, że na przykład nie pisz swojego adresu z podaniem ulicy, że okej, możesz napisać z jakiego jesteś miasta, ale przecież nie podawaj swojego numeru telefonu. Nawet gdyby ktoś prosił ciebie, żebyś mu podała maila, to nie rób tego, bo dopóki to robisz na forum, wypowiadasz się, to te rzeczy, jesteś jakby... No anonimowa, bo też nie występujesz z imienia, nazwiska, tylko jest imię i pierwsza litera na przykład nazwiska. Natomiast w momencie, kiedy zaczniesz te rzeczy udostępniać, to może cię spotkać coś nieprzyjemnego. I myślę, że to jest naprawdę ważna rzecz, żeby towarzyszyć swoim dzieciom w tym, co one robią. Niekoniecznie w lekcjach, w których uczestniczą online'owo w czasie zajęć, tak jak ty mówiłeś, że to faktycznie może wywołać u nauczyciela trochę takie poczucie braku komfortu.
W ogóle jest, wiesz, uczymy się wszyscy czegoś nowego. Mi z kolei się bardzo podobał ten fragment, w którym rozmawialiśmy o tym, że no wszyscy musimy się przestawić na inne myślenie i pamiętam tę rozmowę pierwszą z Magdą, tam zakończyliśmy ją, zresztą bardzo ją polecam, tę rozmowę tym, którzy jeszcze jej nie słuchali. Tam zakończyliśmy taką puentą, że źródłem sukcesu do tego, żeby jakoś sobie poradzić z trudnymi uczniami, jest rozmowa wśród nauczycieli o tych uczniach, a tutaj taką, wydaje mi się, puentą jest to, żeby rozmawiać, żeby te trzy światy, a zwłaszcza dwa, tak, nauczycieli i rodziców z drugiej strony zaczęli sobie tłumaczyć, dlaczego mówią to.
Tak, zwłaszcza, że często jest drugie dno w wielu różnych sprawach. Ja w tym momencie patrzę na post na naszej akcji Zadaję z sensem, gdzie jest właśnie trwa dyskusja na temat różnego rodzaju lekcji, które są robione, że nauczyciele robią online'owo wejścia, czaty na żywo, wideo czaty i tak dalej, a niektórzy tylko wysyłają i właśnie Kasia pisze tutaj, że to jest tak, że ona na przykład jako nauczycielka tylko i wyłącznie może wysyłać właśnie te polecenia, ale nie dlatego, że nie potrafi albo dlatego, że jej się nie chce, tylko po prostu jest sama w domu z dwójką małych dzieci, które mają 2-3 latka i po prostu nie ma szans na to, żeby nawet przez 15 minut się z uczniami połączyć, więc ta rozmowa i ten dialog po prostu pozwala nam odczarować tę rzeczywistość i sięgnąć czasami tego drugiego dna. No i naprawdę myślę, że to dla nas wszystkich jest taka lekcja tolerancji, wyrozumiałości, empatii, przynajmniej mam nadzieję, że powinna być.
Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tego dłuższego trochę odcinka niż zwykle. Myślę, że wszyscy mamy teraz trochę inne spojrzenie na to, co się dzieje online, do tego stopnia, że obiecujemy albo zrobimy wszystko, że za tydzień znowu się spotkamy. Też, mam nadzieję, z atrakcyjnym gościem. Tobie, panie Marcinie, życzę szybkiego powrotu do głosu.
No tak, dla podcastera.
Bez twojego głosu ten podcast jest trochę inny.
Tak.
Trzymaj się, cześć. Ale papa powiesz.
No to papa, trzymajcie się. Papa. To mi wychodzi jakoś. To tylko to na papa mogę mówić
może
cały czas.
Może tylko papa mówić.
Papa.
Cześć, Marcin.
Papa.
Jezu, jak się go wyłącza teraz.